Otwórzcie Słowo Boże na drugim liście do Koryntian. I to będzie początek. To będzie werset pierwszy, nie, rozdział pierwszy i drugi i fragment trzeciego. I będziemy czytać od pierwszy rozdział od wersetu 12. To bowiem jest naszą chlubą, świadectwo naszego sumienia, że w prostocie i w szczerości Bożej, nie w cielesnej mądrości, ale w łasce Boga, postępowaliśmy na świecie, a szczególnie pod względem was. Nie piszemy wam nic innego, jak tylko to, co czytacie albo rozumiecie. Spodziewam się zaś, że też do końca zrozumiecie. Jak już po części nas zrozumieliście, że jesteśmy waszą chlubą, jak i wy naszą w dniu Pana Jezusa. Z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej, abyście otrzymali powtórne dobrodziejstwo. A od was udać się do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was i zostać przez was wyprawionym do Judei. Czy więc tak postanawiając postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie tak, tak i nie, nie? Lecz jak Bóg jest wierny, tak i nasze słowa do was nie były tak i nie. Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, lecz było w nim tak. Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są tak i w nim są amen, ku chwale Boga przez nas. Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. A ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości. Wiarą bowiem stoicie. To jest na razie pierwsza część. Paweł tutaj z tego tekstu wynika, że chce się wybrać do Koryntu. I mówi coś takiego, że jesteśmy waszą chlubą, to jest 14 werset, i wy naszą w dniu Pana Jezusa. I to jest taka myśl przewodnia, która później się będzie powtarzać. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, to chcielibyśmy, żebyśmy nawzajem dla siebie byli chlubą. Bo apostoł Paweł tych ludzi nawrócił, on im głosił Ewangelię i to nie jest jedyny list, w którym pisze coś takiego, że chciałby, żeby ten plon, to ci ludzie, którym on głosił Ewangelię, żeby oni w dniu, kiedy Pan Jezus powróci, to żeby się razem z Nim stawili i żeby po prostu mógł się nimi uradować, że przyszli, że są, że wytrwali do końca, że tak jak później on sam pisze, że wytrwali w wierze i że dostaną wieniec zwycięstwa, bo dobiegli do końca. I dalej mówi coś takiego, że no, chciałbym i wy byście chcieli, żebym ja był waszą chlubą i ja bym chciał, żebyście wy byli moją chlubą. Czyli żebyśmy się razem mogli sobą uradować, kiedy Pan Jezus przyjdzie po nas. I mówi dalej, że z tą ufnością chciałem przybyć do was wcześniej, ale, no i jest pewne ale. I mówi tak, czy w takim razie, postanawiając w ten sposób, postąpiłem jednomyślnie? Albo czy to postanawiam według ciała, aby było u mnie tak, tak i nie, nie. Czyli czy ja wam daję jakieś mylne sygnały, że ja chciałbym do was przyjść, a potem nie przychodzę. I mówi, ja nie daję mylnych sygnałów, bo Pan Bóg nie daje mylnych sygnałów. Dlatego, że Bóg jest wierny i my chcemy być wierni i żeby nasze słowa do was nie były tak i nie. I to jest taka rzecz, którą tutaj Paweł sygnalizuje, że My nie powinniśmy dawać mylnych sygnałów, ponieważ Pan Bóg nie daje mylnych sygnałów. I Pan Jezus powiedział, że to, co mówimy, powinno być tak, tak albo nie, nie, bo to, co jest ponad, to jest od złego. Czyli mylne sygnały, mylne słowa, wprowadzanie w błąd, to nie jest coś, co jak powinniśmy żyć, ponieważ z tego mogą się porobić tylko złe rzeczy. I on mówi tak, że nie chcę was wprowadzać w błąd, ale mam powód, dla którego jeszcze do was nie przychodzę. I on mówi, że Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was był głoszony przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był tak i nie, lecz w nim było tak. Ponieważ obietnice Boga zawsze są na tak i w nim są amen. Czyli obietnice Pana Jezusa, obietnice Pana Boga są zawsze spełniane. My możemy na nich liczyć, my możemy na nich polegać i my możemy wiedzieć, że Pan Bóg nie daje nam sygnałów mylnych albo nie daje nam obietnic, których potem nie spełnia albo które jakoś źle zrozumieliśmy. Zresztą Paweł mówi wcześniej, że spodziewa się, że do końca zrozumiecie, co wam napisałem, bo czytacie, powinniście to rozumieć. I dalej pisze, że tym zaś, którzy utwierdza nas razem z wami w Chrystusie, czyli znowu mamy sytuację taką, że Paweł mówi razem z wami. Czyli razem z wami staniemy, razem z wami będziemy się chlubić jedni drugimi i utwierdza nas razem z wami Pan Bóg. Po to, żebyśmy wszyscy doszli, żebyśmy się wszyscy stawili, tak jak pisze w liście do Efezjan, że Pan Jezus chce stawić przed sobą oblubienicę, która będzie bez skazy, czy zmazy, czy czegoś w tym rodzaju. I żebyśmy byli tego pewni, że Pan Bóg jest zawsze na tak, że Jego obietnice są na tak, to tam jest 22 werset, jest napisane, że zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. I to jest coś, co tak jakby Pan Bóg wpłacił już jako zadatek, a reszta będzie nam dana, kiedy już przybędziemy na miejsce. Czyli mamy coś, co nas pieczętuje, mamy coś, co do nas mówi, a w liście do Rzymian jest napisane, że Duch Święty mówi naszemu duchowi, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli On nas cały czas upewnia, że Jego obietnica jest zawsze na tak, że On nam nigdy tych mylnych sygnałów nie daje. A dalej Paweł mówi tak, ja wzywam Boga na świadka mojej duszy, że aby was oszczędzić, nie przybyłem dotąd do Koryntu. Czyli gdybym przybył, to byłyby przykrości. Teraz dlaczego? On nie chce przybywać do Koryntu w jakiejś atmosferze, kiedy musiałby ich najwyraźniej albo zganić, albo kiedy mogłoby być nieprzyjemnie. Dlaczego? Nie dlatego, że panujemy nad waszą wiarą, ale jesteśmy pomocnikami waszej radości, wiarą bowiem stoicie. I dalej Paweł pisze, to jest rozdział drugi. Postanowiłem to sobie, aby nie przychodzić do was znowu w smutku. Czyli nie przychodzę do was, bo nie chcę przychodzić w takiej atmosferze. Jeśli bowiem ja was zasmucam, to któż może mnie rozweselić, jeśli nie ten, którego ja zasmucam? A to wam napisałem, abym, gdy przyjdę, nie doznał smutku od tych, od których powinienem doznawać radości, będąc pewien co do was wszystkich, że moja radość jest także waszą radością. Czyli Paweł chce przyjść, ale chce przyjść w taki sposób i w takim momencie, kiedy wszyscy się tym uradują. Kiedy nie będzie zasmucenia, nie będzie musiał nikogo ganić, tylko po prostu będzie czysta, żywa radość ze spotkania, ze świadectwa. I to jest takie przełożenie na nasze życie, że my, kiedy jesteśmy ze sobą razem, nawzajem, to po pierwsze mamy świadomość, że możemy się sobą nawzajem chlubić. Później do tego jeszcze wrócimy. Ale po drugie, że mamy i spotykamy się ze sobą wtedy, kiedy możemy się razem uradować, a zanim się spotkamy, to powinniśmy mieć wszystko poukładane tak, żeby już się nawzajem na pewno uradować. Czyli nie byłoby dobrze, gdybyśmy na przykład mieli się spotkać, a mielibyśmy coś za przeproszeniem za uszami albo po kieszeniach. Bo wtedy ta cała radość znikłaby. I dlatego na przykład, gdybyśmy się mieli spotkać z wami, nie wiem, to był piątek? To był piątek. I gdybyśmy mieli do siebie jakieś pretensje, żale albo coś, to spotkanie byłoby zupełnie inne. My byśmy się tak nie zbudowali. I gdybyśmy mieli coś takiego, to należałoby to najpierw wszystko rozwiązać. Musieli i powinniśmy wtedy zrobić coś takiego, żeby nie smucić siebie nawzajem, tylko żeby się nawzajem budować. I Paweł mówi, no to zróbcie to, co jesteście winni, co powinniście zrobić, akurat w tej sytuacji, w tym kościele. Gdyż w wielkim ucisku i utrapieniu serca wśród wielu łez pisałem do was nie po to, abyście się smucili, ale żebyście poznali, jak wielka jest moja miłość do was. Czyli fakt, że ja was na przykład napominam, jest dowodem mojej miłości, a nie chęcią, żeby was zasmucić, żeby wam zrobić przykrość. Jeśli więc kto spowodował smutek, to nie mnie zasmucił, ale po części, by nie obciążyć was wszystkich. Takiemu wystarczy kara wymierzona przez wielu z was. Tak więc przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. Najwyraźniej był jakiś problem w kościele, którego oni nie załatwili. Dotyczył on grzechu i ktoś, kto prawdopodobnie został wykluczony. Zasmucił zbór, zbór nałożył na niego karę i teraz czekają na to, i Paweł czeka na to, żeby on się zasmucił, żeby przyszedł przeprosić. I teraz jest następny problem. Przeciwnie, powinniście mu raczej przebaczyć i pocieszyć go, aby przypadkiem zbytni smutek go nie pochłonął. To jest kwestia naszych wzajemnych relacji. I Pan Jezus w rozdziale 17 w Łukaszu, kiedy Piotr go pyta, ile razy mam przebaczyć mojemu bratu, kiedy przyjdzie i powie, że żałuje. 7 razy? I Pan Jezus mówi nie, 70 razy po 7. I tu mamy coś takiego, że jest smutek i powinien być taki smutek, który może człowieka nie który może go pochłonąć, jeżeli nie zostanie mu przebaczone. Natomiast 8 werset mówi coś takiego, dlatego proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego. To jest, jak się sprawdzi ten werset w oryginale, są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że w różnych tłumaczeniach jest różnie. Tu jest napisane, abyście potwierdzili swoją miłość do niego, a na przykład w warszawskiej jest napisane, żebyście postanowili okazać mu miłość. Kiedy przychodzi, i to wszystko jedno, czy przychodzi, bo wraca do zboru, czy przychodzi do mnie na przykład, bo on, albo ja przychodzę do niego, że ja zgrzeszyłem przeciwko, ja go chcę przeprosić i on mi wybaczy albo nie. To teraz ja stoję przed decyzją, która może być dla mnie albo łatwa, albo trudna, w zależności od skali problemu. Dlatego, że nie wszystko łatwo się przebacza. Nie wszystkie rzeczy łatwo z człowieka schodzą. I jeżeli na przykład jest tak, że wraca i przeprasza szczerze, ze łzami, w smutku, który można rozpoznać, że on naprawdę jest taki, że jeżeli my mu nie przebaczymy, to on go pochłonie. To nie jest przebaczenie, które jest dlatego, że ja powinienem, dlatego, że ja muszę, dlatego, że jeżeli nie przebaczą, jeżeli ja nie przebaczę albo nie poproszę o przebaczenie, to coś mi zrobią. Nie. To jest z głębi serca. I jeżeli ten smutek ma mnie pochłonąć, to teraz ktoś, kto mi ma przebaczyć, albo ktoś, kto ja mu mam przebaczyć, powinien to widzieć. I powinien widzieć szkodę, jaką wyrządzi, jeśli to nie zostanie przebaczone. I w 8 wersecie jest napisane coś takiego, co właściwie sprawia, że oba tłumaczenia są słuszne. To znaczy, proszę was, abyście potwierdzili swoją miłość do niego, albo żebyście postanowili okazać mu miłość. I w oryginale jest takie słowo, które tak naprawdę ono dotyczy ratyfikacji, czegoś takiego jak ratyfikacja. Czyli my się nawzajem miłujemy, my sobie to okazujemy w kościele, my sobie to okazujemy osobiście, ale przychodzi moment próby. Kiedy ktoś naprawdę zalazł mi, jak to się mówi, za skórę i teraz przychodzi moment, którym ja albo ratyfikuję tą miłość, albo jej nie ratyfikuje. Ratyfikacja to jest coś takiego jak uroczyste potwierdzenie danej umowy. Tak? Siostro, tak jest? Umówiliśmy się na coś i teraz ratyfikujemy tą umowę. Najczęściej, jeżeli na przykład to jest umowa międzypaństwowa, to ratyfikuje ją prezydent, ratyfikuje ją na przykład parlament. I jest coś takiego jak uroczyste potwierdzenie. I teraz łatwo jest pewne rzeczy mówić, ale gorzej jest zrobić. Teraz, jeżeli przychodzi do mnie ktoś, kto naprawdę zrobił mi krzywdę, a ja mu postanawiam okazać miłość, to ja w tym momencie potwierdzam to, co ja wcześniej mówiłem. Ja potwierdzam, że ja powiedziałem, że będę go kochał i ja w tym momencie, to nie jest dla mnie łatwe, ale ja go kocham i ja to daję sygnał, ja to potwierdzam w praktyce. I dlatego Paweł jest świadomy, że Kościół w Koryncie powinien postanowić okazać miłość. To nie musi być dla nich łatwe. I dalej Paweł pisze: po to też pisałem, aby was wypróbować i się przekonać, czy we wszystkim jesteście posłuszni. Dlatego, że takie sytuacje są próbą. Bo posłuszeństwo Panu Bogu czasami naprawdę kosztuje i łatwo się mówi, ale trudniej je wykonać, zwłaszcza w trudnych warunkach. A komu wy coś przebaczacie, temu i ja. Gdyż i ja, jeśli coś przebaczyłem temu, któremu przebaczyłem, zrobiłem to ze względu na was wobec Chrystusa. Czyli nasze przebaczenie jest również świadectwem. I robimy to nie tylko ze względu na siebie i na naszą relację z Panem Bogiem, ale to również daje świadectwo innym i wobec innych. I teraz, jeśli my tego nie będziemy robić, to jest 11 werset, mówi tak: aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem nie są nam nieznane. I Paweł doskonale wie, że szatan by bardzo chciał nas wszystkich skłócić. Bardzo by chciał, żebyśmy zostawali w takim stanie nieprzebaczenia, albo żeby coś, co jest takim ziarnem zła w naszym życiu, żeby wydało jakiś zły owoc i w końcu nas wykończyło. Taki jest jego plan. I Paweł mówi: to jest plan, który my dobrze znamy. I chciałem wam taką ilustrację pokazać, bo niedawno czytałem o Absalomie. Nie chcę tego wszystkiego czytać, bo to by było bardzo długo, ale pamiętacie tą historię rodziny Dawida. Kiedy Dawid zgrzeszył z Batszebą, to przyszedł do niego Natan i powiedział mu, że miecz nie odejdzie od jego domu. I potem była taka historia, że Amnon, czyli najstarszy chyba syn Dawida, zhańbił siostrę Absaloma. I Absalom zabił Amnona. I Dawid niestety nic z tym nie zrobił, ale też Dawid miał prawdopodobnie cały czas takie oskarżenie, że no on sam zrobił co najmniej taką rzecz. Wiedział o tym, że miecz nie odejdzie od jego domu i nic nie zrobił z Absalomem. I to potem, to zło, które się wydarzyło, wydało straszny owoc. Dlatego, że były kolejne momenty, kiedy były kolejne złe decyzje podejmowane, kolejne braki w ojcostwie Dawida, w jego sprawiedliwości. I naród to widział. Jego asystenci, adiutanci, generałowie to wszystko widzieli. I podejmowali czasami decyzje za Dawida właściwie. I ponieważ lud to widział, w związku z tym to wydawało złe świadectwo. Kościół widzi pewne sytuacje, nasze decyzje. To też może wydać złe świadectwo. I ponieważ takie ziarno zła, które nie z którym my się nie rozprawimy, albo osobiście, albo brat mi powie, albo Kościół mi wreszcie powie, to wtedy diabeł to wykorzysta, bo jego zamysły są takie, żeby nas wykończyć wszystkich. Moją wiarę, waszą wiarę, nasz Kościół, żeby podzielić. To są zamysły, o których Paweł pisze. Są nam dobrze znane. Więc przepraszajcie, przebaczajcie, postanawiajcie okazać miłość, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to jest trudne. I jeżeli my dopuścimy do takiego, będziemy hodować to ziarno zła, bo myśmy nie przebaczyliśmy kiedyś, potem zaczęliśmy źle myśleć, potem zaczęliśmy podejrzewać, a potem to już się w ogóle porobiło na tyle, że to mur wyrósł i nie rozbierzemy go w żaden sposób między bratem a mną. A można było przyjść i porozmawiać, przyjść i sobie nawzajem przebaczyć. A teraz już jest bardzo trudno. I my możemy iść taką drogą, przekonani, że przecież Pan Bóg jest i tak łaskawy. Przecież On nam obiecał dobre rzeczy. Przecież On myśli o nas dobre rzeczy. I to jest prawda. Myśli o nas dobre rzeczy, obiecał nam dobre rzeczy, tylko że On również powiedział, że mamy być posłuszni. Dlatego Paweł pisze właśnie, że to, jeżeli będziecie robić i przebaczać, i postanawiać, i ratyfikować, to wtedy będzie dowód na to, że we wszystkim jesteście posłuszni. I przyszedł taki moment, kiedy już bardzo źle się zrobiło, wtedy już Absalom zbuntował się jawnie przeciwko Dawidowi. No i była ostateczna bitwa, w której Absalom zginął. I taka jedna, takie jedno miejsce bardzo mnie poruszyło. Gdzie ono jest? Kiedy Absalom jechał na mule w trakcie bitwy. I tam jest napisane, że zaczepił się o gałęzie. Zaczepił się i tymi swoimi włosami, które były takie piękne. I tam jest takie coś, to jest 18 rozdział, werset 9. Absalom natknął się na sługi Dawida. Absalom jechał na mule, a mul wbiegł pod gęste gałęzie wielkiego dębu. Wtedy jego głowa zaczepiła się o dąb i zawisł między niebem a ziemią. Lecz muł, który był pod nim, poszedł dalej. To jest druga Samuela, przepraszam. 18:9. Druga Samuela 18:9. I powiem wam, że tak mnie poruszyło to stwierdzenie, że on zawisł między niebem a ziemią. Ono jest niby proste, ale Absalom bardzo się tymi włosami szczycił. On był w ogóle pięknym mężczyzną, bardzo przystojnym. I wcześniej jest napisane, że Absalom miał tak gęste i te włosy, że raz do roku się strzygły mu ciążyły. Policzyłem, ile one ważyły. To były 200 sykli według miary królewskiej. Sykl według miary królewskiej to było 13 gramów, czyli te włosy ważyły 2,5 kilo, jak się zestrzył.
Nieprawdopodobne.
Musiały być gęste. Siostry chyba coś na ten temat wiedzą, nie?
Kosmiczne, nie?
I no, to był jeden z powodów jego chluby. I teraz, jeżeli my nie zrobimy porządku z pewnymi sprawami w naszym życiu, to są, my możemy zawisnąć między niebem a ziemią, mimo że Pan Bóg dał nam obietnicę. I możemy zawisnąć nawet właśnie na tym, co jest powodem naszej chluby. Cokolwiek to jest. To może być nawet dar Ducha Świętego, który mamy, słuchajcie. Jeżeli my go zaczniemy źle używać, jeżeli zaczniemy się nim chlubić, to Pan Bóg no, będzie nas upokarzał i to będzie bardzo dobre. Natomiast uważajmy, żeby nie zawisnąć między niebem a ziemią, a potem się dziwić. Co się dzieje? Straciłem grunt pod nogami. I Paweł to wszystkim przypomina. Dlaczego? Dlatego, że chcemy być chlubą dla siebie nawzajem. Więcej. I to już jest ostatnia rzecz, którą przeczytam. Trzeci rozdział drugiego listu do Koryntian. Początek. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Albo czy potrzebujemy, jak niektórzy, listów polecających do was albo od was? Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi, gdyż wiadomo, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez nasze posługiwanie, napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga żywego. Nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serc. Paweł mówi wy do Koryntian, że wy jesteście listem napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. I jak siostry pojechały do Ustronia wtedy, to jest jeden z takich momentów, kiedy okazuje się, czy my możemy się chlubić wami, czy ktokolwiek pojedzie, nie wiem, na wakacje, wszystko jedno gdzie, on jest częścią nas, nie? I teraz pytanie jest takie, czy on jest listem, który można będzie czytać i każdy z nas coś w tym liście będzie zapisywał, dlatego że my siebie nawzajem w jakiś sposób budujemy, wpływamy na siebie. I Paweł mówi, że wy jesteście listem napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Czyli jeżeli ja gdzieś jadę, to i powiem, że jesteśmy z tego kościoła, czy ja jestem z tego kościoła, to ja wydaję świadectwo albo nie wydaję. I ci ludzie czytają to i będą myśleć o tej naszej społeczności w taki, a nie inny sposób. Bo każdy z nas tym listem powinien być. Coś każdy z nas zapisuje w tym liście. I dlatego dobrze będzie, no bo co, wakacje się zbliżają, jedziemy na wakacje, więc bądźmy takim listem, którego inni nie będą się wstydzić po prostu, nie? I jak ktoś powie, że jest akurat z tego zboru, to żeby inni mogli się ucieszyć, zbudować i żebyśmy mogli słyszeć na przykład rzeczy, które są dobre. Bo to jest moja siostra, to jest mój brat i niech wiedzą, że możemy się nawzajem sobą chlubić, niech się cieszą. A tak w ogóle, jeżeli Pan Bóg do nas przychodzi w modlitwie, to też bądźmy na to gotowi i też miejmy takie serca, które nie będą mówić tak i nie. Nie róbmy rzeczy, które później doprowadzą do sytuacji, w których zawieśnimy między niebem a ziemią i nie bardzo wiemy, gdzie jesteśmy. Czyli owoc czegoś, co było wcześniej. Jeżeli będziemy ten owoc wykopywać, wycinać te chwasty, to do tej sytuacji nie doprowadzimy. Ale ponieważ Pan Bóg nam obiecał rzeczy, które są zawsze na tak, a my czasami obiecujemy Panu Bogu, a potem nie dotrzymujemy. I On gdzieś to swoje miłosierdzie nam okazuje, bo On nigdy nie zmieni swojego zdania. Ale On by zawsze chciał przychodzić do nas w dobrej atmosferze. Takiej, jak Paweł chciał przyjść do Koryntu. Ja nie chciałbym przychodzić do was po to, żeby was napominać, zawstydzać. Chciałbym się ucieszyć, żeby to był dobry czas. I Pan Jezus zawsze chce przychodzić do nas na modlitwie tak, żeby to był taki dobry czas. Więc bądźmy gotowi i zróbmy to, co powinniśmy, a wiemy, że to w sercu mamy. Żeby przyjście Jego było dla nas radością, żeby przyjście było też taką dla Niego radością i róbmy dokładnie to samo, kiedy mamy się spotkać między sobą. Żeby to zawsze była radość, zawsze zbudowanie i żebyśmy zawsze byli chlubą dla siebie, nawzajem, a zwłaszcza, kiedy przyjdzie Pan. Amen.